Zasada 10 tysięcy godzin. 28 kwietnia 2009.00. Szczęście i terminowanie. A może szczęście terminowania? Przedstawiamy fragment książki M. Gladwella poświęcony źródłom i uwarunkowaniom sukcesu. W 1971 roku Uniwersytet Michigan otworzył nowy ośrodek obliczeniowy w parterowym budynku przy Bell Avenue w Ann Arbor. Ogromne komputery stały w olbrzymim pomieszczeniu wykładanym białymi płytkami ceramicznymi. Z wyglądu przypominało ono, jak wspomina jeden z grona nauczycieli akademickich, jedną z ostatnich scen z filmu Znak Zapytania Odyseja Kosmiczna 2001. Z boku znajdowały się dziesiątki stanowisk z drukarkami klawiaturowymi, co stanowiło ówczesny odpowiednik terminali komputerowych. W 1971 roku był to najnowocześniejszy sprzęt w tej dziedzinie nauki, a Uniwersytet Michigan mógł się pochwalić jednym z najbardziej zaawansowanych programów studiów informatycznych na świecie. Przez centrum obliczeniowe przewijały się tysiące studentów. Najsłynniejszym z nich miał zostać pewien niezgrabny nastolatek. Nazywał się Billy Joy S. 254400 w świecie merytokracji. Joy rozpoczął studia w tym samym roku, w którym otwarto ośrodek obliczeniowy. Miał wtedy 16 lat. Był wysoki, chudy, z czupryną nieswojonych włosów. W ostatniej klasie szkoły średniej w północnym Framingham pod Detroit wybrano go najpilniejszym uczniem, co jego zdaniem oznaczało, że był dupkiem, z którym nie warto było się umawiać na randki. Po studiach zamierzał pracować jako biolog lub matematyk, lecz pod koniec pierwszego roku trafił do ośrodka obliczeniowego i praktycznie w nim zamieszkał. Programował, kiedy tylko mógł. Przyjął się do pracy u profesora informatyki, żeby móc programować przez całe lato. W 1975 roku zapisał się na studia podyplomowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Tam jeszcze głębiej zanurzył się w świat oprogramowania. Podczas egzaminu doktorskiego wymyślił na prędce bardzo skomplikowany algorytm, który, jak napisał później jeden z jego wielu wielbicieli, tak zdumiał jego egzaminatorów, że jeden z nich później porównał to przeżycie Znak Zapytania do tego, co musieli przeżyć faryzeusze, gdy Jezus objaśniał im pisma. Współpracując z niewielką grupą programistów, Joy podjął się zadania przeróbki Unixa, systemu oprogramowania opracowanego przez firmę AT&T. Dla komputerów mainframe wersja zaproponowana przez Joya była bardzo dobra. Prawdę mówiąc, była tak dobra, że do dziś pozostaje systemem operacyjnym wykorzystywanym przez miliony komputerów na całym świecie. Jeżeli przestawicie maca w ten śmieszny tryb, w którym widać kod, mówi Joy, widzę to, co pisałem 25 lat temu. Czy wiecie, kto napisał oprogramowanie, które pozwala nam uzyskać dostęp do internetu? Billy Joy. Po ukończeniu studiów na Berkeley Joy wraz z kolegami założył w Dolinie Krzemowej firmę Sun Microsystems, która stała się jednym z najważniejszych uczestników rewolucji komputerowej. Tam stworzył nowy język komputerowy zwany Java, co przyczyniło się do umocnienia jego legendy. Wtajemniczeni z Doliny Krzemowej wyrażają się o Joyu z takim samym podziwem, jak o ludziach formatu Billa Gatesa, założyciela Microsoftu. Czasami nazywany bywa Edisonem internetu. Jak mówi David Gelernter, informatyk z Uniwersytetu L. Billy Joy jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w nowożytnej historii informatyki. Historię geniuszu Billa Joya powtarzano wiele razy, a morał z niej płynący jest zawsze taki sam. Znalazł się w świecie, który był kwintesencją merytokracji. W świecie oprogramowania nie można odnieść sukcesu dzięki znajomościom ze szkolnej ławy. Pieniądzom ani koneksjom. To otwarta dziedzina, w której wszystkich uczestników ocenia się jedynie na podstawie talentu i osiągnięć. To świat, w którym wygrywają najlepsi. Joy zaliczał się do najlepszych. S. 254401 10 tysięcy godzin. Przez prawie pokolenie światowi psychologowie prowadzili ożywioną debatę nad zagadnieniem, które większość z nas uznałaby za rozstrzygnięte wiele lat temu. Czy istnieje coś takiego jak wrodzony talent? Oczywista odpowiedź brzmi tak. Nie każdy hokeista urodzony w styczniu zostanie profesjonalistą. Niewielu z nich osiąga ten poziom, jedynie ci, którzy mają ku temu wrodzone predyspozycje. Osiągnięcia to talent plus przygotowanie. Kłopot polega na tym, że im bardziej szczegółowo psychologowie analizują karierę osób utalentowanych, tym mniejszą rolę wydają się odgrywać wrodzone zdolności na rzecz przygotowania. Za dowód rzeczowy, a w tej debacie niech posłuży nam badanie przeprowadzone we wczesnych latach 1990 przez psychologa K. Andersa Eriksona wraz z dwoma kolegami w elitarnej berlińskiej Akademii Muzycznej. Przy pomocy profesorów w Akademii podzielili uczących się tam skrzypków na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono gwiazdy, potencjalny materiał na solistów światowej klasy. W drugiej zgromadzono uczniów uznanych jedynie za dobrych, a w trzeciej znaleźli się ci, którzy prawdopodobnie nigdy nie będą grać zawodowo i którzy zamierzali uczyć muzyki w szkole. Wszystkim zadano wtedy to samo pytanie. Odkąd po raz pierwszy wzięliście skrzypce do rąk? Ile godzin przeznaczyliście na ćwiczenie? Uczniowie ze wszystkich trzech grup rozpoczynali naukę gry mniej więcej więcej w tym samym wieku, 5 lat. Przez pierwszych kilka lat wszyscy ćwiczyli z grubsza tyle samo, mniej więcej 2-3 godziny tygodniowo. Pierwsze dostrzegalne różnice zaczęły pojawiać się w wieku około 8 lat. Studenci, których później uznano za najlepszych w klasie, ćwiczyli więcej niż inni. 6 godzin tygodniowo w wieku 8-9 lat, 8 godzin tygodniowo w wieku 10-12 lat, 16 godzin tygodniowo w wieku 13-14 lat i tak dalej, aż w wieku 20 lat ćwiczyli. To znaczy celowo i z determinacją grali na swoim instrumencie z zamiarem nabrania większej wprawy, ponad 30 godzin tygodniowo. Do ukończenia 20 lat należący do elity artyści ćwiczyli łącznie przez 10 tysięcy godzin. Dobrzy uczniowie ćwiczyli przez 8 tysięcy godzin, a przyszli nauczyciele muzyki niewiele ponad 4 tysiące godzin. Erikson wraz z kolegami porównał wtedy pianistów amatorów z profesjonalistami i zaobserwował tę samą prawidłowość. W dzieciństwie amatorzy nigdy nie ćwiczyli więcej niż około 3 godzin tygodniowo. Więc w wieku 20 lat na zdobywanie wprawy przeznaczyli łącznie 2000 godzin. Natomiast profesjonaliści systematycznie co rok wydłużali czas gry, czyli do ukończenia 20 lat ćwiczyli łącznie przez 10 tysięcy godzin. Co ciekawe, Erikson ani jego koledzy nie znaleźli żadnych urodzonych artystów, to znaczy muzyków, którzy bez wysiłku dochodzili do wirtuozerskiej wprawy, ćwicząc znacznie mniej niż ich koledzy. Nie udało im się też znaleźć kujonów, czyli osób ćwiczących więcej niż inne, którym mimo to czegoś zawsze brakowało i nie mogli znaleźć sobie miejsca wśród najlepszych. Wyniki ich badań sugerują, że jeżeli muzycy są wystarczająco zdolni, by dostać się do jednej z najlepszych szkół muzycznych, później różnią się od siebie wyłącznie pracowitością. Niczym więcej. A gdy już znajdą się na samym szczycie, nie tylko pracują ciężej niż reszta, pracują o wiele, wiele ciężej. Hipoteza, że dojście do perfekcji w wykonywaniu dowolnego złożonego zadania wymaga przeznaczenia pewnej minimalnej ilości czasu na ćwiczenia, powraca raz za razem w badaniach nad zdobywaniem wprawy. Badacze ustalili nawet magiczną liczbę godzin ćwiczeń konieczną do osiągnięcia prawdziwej biegłości w jakiejś dziedzinie. Wynosi ona 10 tysięcy. Z tych badań wyłania się następujący obraz. Aby osiągnąć poziom biegłości odpowiadający klasie światowej w dowolnej dziedzinie, należy zaliczyć 10 tysięcy godzin ćwiczeń, pisze neurolog Daniel Levitin. W licznych badaniach z udziałem kompozytorów, koszykarzy, pisarzy, łyżwiarzy, pianistów koncertowych, szachistów, słynnych przestępców i innych, liczba ta pojawia się nieustannie. 10 tysięcy godzin odpowiada z grubsza 3 godzinom ćwiczeń dziennie, albo 20 godzinom tygodniowo przez 10 lat. Oczywiście nie wyjaśnia to, dlaczego niektórym osobom ćwiczenie daje znacznie więcej niż innym. Ale nikt jeszcze nie opisał przypadku osiągnięcia prawdziwej światowej klasy w krótszym czasie. Wydaje się, że nasz mózg potrzebuje tak długiego czasu, żeby przyswoić sobie wszystko, co należy i osiągnąć prawdziwą biegłość w danej dziedzinie. Ta prawidłowość stosuje się też do cudownych dzieci. Na przykład Mozart zaczął komponować w wieku 6 lat. Lecz, jak pisze psycholog Michael Howe w swojej książce Genius Explained, z punktu widzenia standardów stosowanych do oceny dojrzałych kompozytorów, wczesnych dzieł Mozarta nie można zaliczyć do wybitnych. Prawdopodobnie wszystkie najwcześniejsze utwory zapisywał jego ojciec i wprowadzał do nich poprawki. Wiele z dziecięcych kompozycji Wolfganga, takich jak pierwszych 7 koncertów fortepianowych, to w znacznej części aranżacje dzieł innych kompozytorów. Z koncertów będących oryginalnymi dziełami Mozarta, najwcześniejszy z uważanych obecnie za arcydzieła koncert nr 9. K. 271 powstał, gdy kompozytor miał już 21 lat. Mozart miał już wtedy za sobą 10 lat praktyki w tej dziedzinie. Kropka. Kolejne ciekawe spostrzeżenie. 10 tysięcy godzin to przeogromna ilość czasu. Nie można dojść do tej liczby przed wejściem w dorosłość bez niczyjej pomocy. Potrzebujemy zachęty i wsparcia rodziców. Nie możemy być biedni, bo jeżeli musimy zarabiać na utrzymanie, w ciągu dnia zabraknie nam czasu. Prawdę mówiąc, większość z nas może dojść do tej liczby tylko wtedy, gdy będziemy uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak treningi hokeja dla najlepszych, lub gdy trafi nam się nadzwyczajna sposobność, dzięki której będziemy mogli zainwestować tak wiele godzin pracy w rozwój własnych umiejętności. Wróćmy teraz do Billa Joya. Jest rok 1971. Nasz wysoki, niezgrabny student pierwszego roku ma 16 lat. Ma talent do matematyki, jak setki podobnych, których przyciągają uczelnie rangi Massachusetts Institute of Technology, Caltech i Waterloo. Kiedy Bill był mały, Chciał wiedzieć wszystko o wszystkim na długo, zanim powinien nawet wiedzieć, że coś chce wiedzieć, mówi jego ojciec, William. Kiedy potrafiliśmy, sami odpowiadaliśmy na jego pytania, a kiedy nie wiedzieliśmy, dawaliśmy mu książki. Kiedy przyszedł czas składania podania o przyjęcie na uczelnię, Joy osiągnął znakomity wynik na teście zdolności akademickich gwiazdka. Gwiazdka Scholastic Aptitude Test SAT. Ze względu na rozległość zainteresowań mógł studiować wiele różnych kierunków. Jednak nie to okazało się najważniejsze. I nigdy nie jest. Kluczowa dla jego dalszej kariery okazała się chwila, gdy natknął się na niejaki budynek z fasadą z beżowej cegły przy Belle Avenue. Na początku lat 1970, kiedy Joy uczył się programowania, komputery zajmowały całe pomieszczenia. Koszt pojedynczej maszyny, której moc obliczeniowa i rozmiar pamięci zapewne nie dorównywały obecnej kuchence mikrofalowej, przekraczał $1 000 000. I to w walucie z tamtych lat. Komputery były rzadkością. Jeżeli nawet udało się taki znaleźć, trudno było zdobyć do niego dostęp, jeżeli jednak i to się udało. Czas spędzony przy maszynie kosztował majątek. Na dodatek sam proces programowania było nadzwyczaj uciążliwy. Programowanie kartami, wspomina jeden informatyk z tamtych czasów, nie uczyło programowania, ale cierpliwości w korygowaniu błędów. Dopiero w połowie lat 1960 pojawiło się rozwiązanie tego problemu. Dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej komputery zaczęły obsługiwać więcej niż jeden umówiony termin naraz. Informatycy zorientowali się, że jeżeli napisze się na nowo system operacyjny komputera, więcej osób będzie mogło korzystać z niego jednocześnie. A to z kolei oznaczało, że programiści nie musieli już wręczać stosików kart operatorowi. Można było zbudować dziesiątki terminali, połączyć je z głównym komputerem, linią telefoniczną i pozwolić wszystkim jednocześnie programować online. Michigan był jednym z pierwszych uniwersytetów w USA, który wdrożył system pracy z poddziałem czasu na komputerach mainframe. W 1967 działał już prototyp takiego systemu. Na początku lat 1970 Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu Michigan dysponowało mocą obliczeniową umożliwiającą jednoczesną pracę z 100 osobom. Takie sprzyjające okoliczności czekały na Billa Joya, gdy jesienią 1971 roku przybył do miasteczka uniwersyteckiego Ann Arbor. Nie wybrał Michigan z powodu komputerów. W szkole średniej nie miał żadnego kontaktu z maszynami liczącymi. Interesował się matematyką i techniką, ale kiedy na pierwszym roku zaraził się bakcylem programowania, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności znalazł się w jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie 17-latek mógł programować tak wiele, jak tylko chciał. Wiecie, jaka jest różnica między kartami do programowania i pracą na komputerze z podziałem czasu? Pyta Joy. Taka jak między graniem szachy za pośrednictwem poczty i szachami błyskawicznymi. Programowanie przestało wywoływać frustrację. Stało się przyjemnością. Kłopot polegał na tym, że studentom przydzielano konta ze stałą sumą pieniędzy, więc czas, jaki mogliśmy spędzić przy terminalu, kończył się dość szybko. Kiedy się zapisywaliśmy, rezerwowaliśmy z góry czas, jaki chcieliśmy spędzić na komputerze. Każdemu przydzielano mniej więcej po godzinie. I to wszystko, mówi, śmiejąc się na wspomnienie tych czasów. Ale ktoś zorientował się, że jeżeli wpisze się znak zapytania czas równa się, a potem literę, na przykład T równe K, komputer przestaje naliczać czas. W oprogramowaniu tkwił błąd. Wystarczyło wstukać T równe K i siedzieć w pracowni jak długo się chciało. Przyjrzyjmy się teraz całemu szeregowi sprzyjających okoliczności, na jakie natrafił Bill Joy, dzięki temu, że zdecydował się na podjęcie studiów na wybiegającej w przyszłość uczelni, jaką bez wątpienia był Uniwersytet Michigan. Miał sposobność ćwiczyć programowanie w systemie z podziałem czasu, zamiast męczyć się z kartami perforowanymi. Dzięki temu, że w oprogramowaniu systemowym tkwił błąd, mógł siedzieć nad klawiaturą tak długo, jak chciał. Dzięki temu, że uniwersytet nie żałował środków, centrum obliczeniowe było czynne przez 24 godziny na dobę, więc Joy mógł spędzać w nim całe noce. Skoro mógł poświęcać programowaniu tak wiele czasu, gdy zdarzyła się sposobność napisania UNIX-a na nowo, był gotów do wykonania zadania. Bill Joy był bystry i chciał się uczyć. Niewątpliwie te cechy odegrały znaczną rolę w jego dalszej karierze. Jednak zanim mógł stać się ekspertem w swojej dziedzinie, ktoś musiał dać mu możliwość zdobycia tej biegłości. S. 154402 wybraniec losu. Przejdźmy teraz do Billa Gatesa. Historia jego kariery jest znana prawie tak dobrze jak losy Beatlesów. Błyskotliwy, młody talent matematyczny zabiera się za programowanie komputerów. Przerywa studia na Harvardzie. Razem z kolegami zakłada małą firmę komputerową, którą nazywa Microsoft, dzięki wrodzonej błyskotliwości, ambicji i sile charakteru czyni z niej giganta w świecie oprogramowania. Tak wyglądają ogólne zarysy opowieści o Gatesie. A teraz zacznijmy kopać trochę głębiej. Ojciec Gatesa był bogatym prawnikiem, a matka córką dobrze sytuowanego bankiera. Młody Bill był nad wiek rozwinięty i szybko nudził się nauką. Dlatego rodzice postanowili zabrać go ze szkoły publicznej. Na początku siódmej klasy zaczął chodzić do La Cresside, prywatnej szkoły, do której posyłała swoje pociechy elita Seattle. W połowie ósmej klasy w jego szkole założono klub komputerowy. Co roku w naszej szkole klub matek organizował kiermasz rzeczy używanych i zawsze pojawiało się pytanie, na co wydać pieniądze, wspomina Gates. Trochę poszło na program zajęć letnich, w ramach którego dzieci z uboższych dzielnic mogły się u nas uczyć. Część wydawano na opłacenie nauczycieli. Pamiętam, że wtedy za $3000 kupili terminal komputerowy. Zainstalowali go w kanciapie, nad którą my później przejęliśmy kontrolę. To było niesamowite. Rzeczywiście mówimy o czymś niesamowitym, bo pamiętajmy, że opisywane wydarzenie miało miejsce 1968 roku. W latach 60. większość wyższych uczelni nie posiadała pracowni komputerowych. Jeszcze bardziej niesamowity był komputer zakupiony przez La Cresside. W szkole nie uczono programowania mozolnym systemem opartym na kartach perforowanych, jak prawie wszędzie. W tamtych czasach w La Cresside zainstalowano ASR33 teletypę, czyli terminal z bezpośrednim połączeniem z dużym komputerem w centrum Seattle, działającym na zasadzie podziału czasu. Idea podziału czasu pojawiła się dopiero w 1965 roku, mówi Gates. W La Cresside ktoś naprawdę wykazał się dalekowzrocznością. Billowi Joyowi, gdy rozpoczynał studia w 1971 roku, trafiła się nadzwyczajna sposobność nauki programowania w systemie podziału czasu. Bill Gates zaczął się uczyć programowania w czasie rzeczywistym jako ósmoklasista w 1968 roku. Odtąd Gates praktycznie zamieszkał w pracowni komputerowej. Wraz z kilkoma kolegami zaczął się uczyć, jak korzystać z dziwnego nowego urządzenia. Dostęp do komputera mainframe, do którego podłączony był ASR, stanowił oczywiście spory wydatek nawet dla tak bogatej instytucji jak La Cresside, więc nie minęło wiele czasu, gdy skończyły się $3000 zebrane przez klub matek. Wtedy rodzice zebrali więcej pieniędzy, uczniowie znów je wydali. Mniej więcej w tym samym czasie grupa programistów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle stworzyła firmę zwaną Computer Center Corporation, znaną też jako C-Cubet, czyli C-3, która sprzedawała dostęp do głównego komputera miejscowym firmom. Tak się złożyło, że jedna z założycieli firmy, Monique Erona, miała w La Cresside syna o rok starszego od Billa. Zaproponowała klubowi komputerowemu w La Cresside testowanie oprogramowania w weekendy w zamian za darmowy dostęp do komputera. Uczniowie skorzystali z okazji. Po szkole Gates wsiadał do autobusu, jechał do biura firmy C-Cubet i programował do późnych godzin wieczornych. C-Cubet ostatecznie zbankrutowała, więc Gates wraz z kolegami zaczęli kręcić się po uniwersyteckim ośrodku obliczeniowym. Wkrótce nawiązali kontakt z inną firmą, Information Sciences Incorporated. ISI zgodziła się udostępnić im wolny czas na komputerach w zamian za pracę nad oprogramowaniem, które można byłoby wykorzystać do zautomatyzowania listy płac. Przez 7 miesięcy w 1971 roku Gates i jego koledzy spędzili 1575 godzin na głównym komputerze ISI, co przeciętnie dawało po 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Komputery stały się moją obsesją, opowiada Gates o pierwszych latach szkoły średniej. Przestałem interesować się sportem. Chodziłem tam co wieczór. Programowaliśmy też w weekendy. Rzadko zdarzał się tydzień, żebyśmy nie zaliczyli 20 albo 30 godzin przy klawiaturze. Kiedyś razem z Paulem Allenem wpadliśmy w kłopoty, bo ukradliśmy kilka haseł i spowodowaliśmy awarię systemu. Wyrzucili nas. Przez całe lato nie mogłem używać komputera. Miałem wtedy 15, może 16 lat. Potem dowiedziałem się, że Paul znalazł wolny komputer na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Komputery były na Wydziale Medycyny i na Wydziale Fizyki. Działały przez 24 godziny na dobę, ale z długą przerwą między 3 i 6 rano. Wtedy były puste przebiegi, śmieje się Gates. Wychodziłem z domu wieczorem, kiedy powinienem kłaść się spać. Do centrum obliczeniowego chodziłem z domu na piechotę albo jechałem autobusem. Zawsze wspieram Uniwersytet Waszyngtoński dlatego, że kiedyś pozwolił mi ukraść tyle czasu na komputerach. Z jednym z założycieli ISI, Budem Pembroke skontaktowała się firma technologiczna TRW, która właśnie podpisała kontrakt na dostarczenie oprogramowania dla wielkiej elektrowni w Bonneville, w południowej części stanu Waszyngton. TRW rozpaczliwie poszukiwała programistów obytych z pewnym typem oprogramowania już wykorzystywanego przez elektrownię. W pierwszych dniach rewolucji komputerowej trudno było znaleźć programistów posiadających tego rodzaju wiedzę specjalistyczną, ale Pembroke wiedział dokładnie, do kogo się zwrócić. do chłopaków ze szkoły średniej w La Cresside, którzy spędzali tysiące godzin na głównym komputerze ISI. Gates był teraz w ostatniej klasie. Jakoś udało mu się przekonać nauczycieli, by pozwolili mu pojechać do Bonneville pod pretekstem realizacji niezależnego projektu naukowego. Tam spędził wiosnę, pisząc kod pod nadzorem Johna Nortona. Gates mówi, że nauczył się od niego tyle, ile od wszystkich innych razem wziętych. Tych 5 lat, od 8 klasy do końca szkoły średniej, stało się dla Billa Gatesa tym, czym dla Beatlesów w Hamburg. Co wspólnego mają ze sobą prawie wszystkie wyżej wymienione korzystne zbiegi okoliczności? Dzięki nim Bill Gates mógł więcej ćwiczyć, zanim rzucił Harvard po 2 roku, by spróbować sił we własnej firmie produkującej oprogramowanie. Programował praktycznie bez przerwy przez 7 kolejnych lat. Znacznie przekroczył krytyczną liczbę 10 tysięcy godzin. Ilu nastolatków na świecie dorównywało mu wtedy doświadczeniem? Gdybym naliczył 50, zdziwiłbym się, mówi, był C. Cubet i lista płac, a potem TRW. Wszystko to się skumulowało. Wydaje mi się, że jako młody chłopak miałem znacznie więcej do czynienia z oprogramowaniem niż ktokolwiek inny. A wszystko to stało się dzięki niewiarygodnej serii i zbiegów okoliczności. Okazuje się, że wszystkie osoby, które zrobiły ponadprzeciętne kariery, wykorzystały takie czy inne niezwykle sprzyjające okoliczności. Uśmiechy losu wcale nie są czymś wyjątkowym wśród potentatów z branży komputerowej, zespołów rockowych i światowej klasy sportowców. Wręcz przeciwnie, wydają się regułą. Fragmenty 2 rozdziału książki Michaela Gladwella, Poza schematem, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Znak. Przedruk za zgodą wydawcy. Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji.